Krzysztof Skowroński. Ponownie witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Kurier w samo południe. W tym tygodniu odpoczniemy od upałów, tak przynajmniej podają portale internetowe i to potwierdzamy. Dzisiaj w Dębicy, skąd prowadziliśmy poranek, gdzie była ekipa Radia Wnet, rzeczywiście było zimno. Pechowo wybraliśmy północną stronę, czy zachodnią stronę domu. Tam nie docierało słońce, wiał wiatr i było zimno. Czy ta pogoda przeszkadza, bo stamtąd dojechaliśmy do Doliny Lotniczej. Jesteśmy w sercu serc Doliny Lotniczej, czyli w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka, a gościem naszym jest pan Michał Tabisz, wiceprezes portu lotniczego. Dzień dobry panu.
Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czy ta pogoda w jakimś stopniu może przeszkadzać tym samolotom, które startują z lotniska w Rzeszowie?
Jeśli mocno wieje, to na pewno utrudnia to pilotom manewry, ale dzisiaj współczesne samoloty są tak skonstruowane, że w zasadzie w każdych warunkach pogodowych są w stanie sobie poradzić. Najgorsza jest mgła. Jeśli mgła zejdzie zbyt nisko, to tutaj w naszym przypadku no niestety te operacje muszą być przekierowywane. Aczkolwiek dysponujemy już systemem drugiej kategorii ILS, to jest taki system nawigacyjny, który powoduje, że ta decyzja o lądowaniu może się odbyć już na dużo niższym pułapie, więc pasażerom oczywiście życzymy tego, żeby zawsze było słonecznie i bezwiecznie.
Ile samolotów dziennie startuje z lotniska w Jasionce?
Średnio w letnim sezonie to jest około 15 lotów takich regularnych, czyli lotów zaplanowanych w rozkładzie, ale dodatkowo lądują u nas bardzo często samoloty tak zwanego ruchu General Aviation, czyli awionetki, mniejsze samoloty nieregularne. A tuż obok naszego lotniska, to też taka ciekawostka, jest drugie lotnisko, czyli lotnisko, na którym szkolą się piloci, lotnisko Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. I tam ruch, zwłaszcza w lecie, kiedy jest dobra pogoda, jest ogromny i tych małych samolocików tutaj jest nad nami cała masa.
15 samolotów dziennie, ale to daje ruch broczny 770 tysięcy pasażerów.
To jest rekord ubiegłoroczny. Chcielibyśmy ten wynik w tym roku przynajmniej powtórzyć. Od 10 lat, bo tyle ma nasza spółka lotniskowa, co roku ten wynik jest lepszy i to pokazuje, że potrzeby w regionie na podróżowanie samolotem ciągle rosną.
Jak się zarządza takim lotniskiem?
Zarządza się niełatwo, dlatego że zarządzanie to przede wszystkim dbałość o to, żeby przychody przewyższały koszty. I w tym przypadku koszty lotniska, niezależnie od tego, jaki ruch na tym lotnisku występuje, są spore i musimy je ponosić tak samo, jak ponoszą je duże porty typu Kraków, Gdańsk czy Katowice. Ale jest to wyzwanie, które daje dużo satysfakcji. Jak obserwujemy zadowolonych pasażerów, którzy realizują swoje podróże, czy to turystyczne, czy coraz częściej z Rzeszowa również biznesowe.
I to, rozumiem, się udaje. Przychody są większe niż koszty. Lotnisko w Rzeszowie jest na plusie.
Lotnisko w Rzeszowie jest na plusie, jeśli chodzi o przepływy finansowe, czyli to, co jest najważniejsze. Natomiast nasz wynik finansowy to jest również amortyzacja. To już są takie szczegóły, być może mniej interesujące słuchaczy, ale inwestycje poczynione w ostatnich latach, nowy terminal, nowe płyty postojowe, nowe hangary, to były ogromne wydatki, które dzisiaj w tym bilansie spółki obciążają go, jeśli chodzi o koszty amortyzacji. Co powoduje, że spółka notuje stratę, natomiast spółka na siebie zarabia i to jest najważniejsze.
A na czym zarabia?
Zarabia przede wszystkim na obsłudze rejsów. To jest coś, co na czym zarabia każde lotnisko, ale na przykład nie każde lotnisko zarabia również na tankowaniu samolotów, a jesteśmy jednym z dwóch w Polsce, obok Wrocławia, które samodzielnie jesteśmy taką stacją paliw, można powiedzieć, lotniczą. I to też generuje nam przychody. Oprócz tego staramy się szukać pieniędzy, jeśli chodzi o wynajmy powierzchni, właśnie te hangary. To też ciekawostka, największy hangar lotniczy w Polsce nie jest w Warszawie, jak pewnie większość z Państwa myśli, ale właśnie w Rzeszowie i Dreamlinery tylko u nas mogą zmieścić się razem z ogonem do środka.
Czy to jest tak, że samoloty różnych linii lotniczych lądują na lotnisku w Rzeszowie, tak jak i na wszystkich innych lotniskach, czy lot w Polsce ma jakieś preferencyjne ceny za obsługę, za start i lądowanie?
Niestety, wszyscy muszą płacić tak samo według cennika. To jest standard na każdym lotnisku w Polsce. Oczywiście LOT jest dla nas ważnym partnerem i nie tylko lata do nas po to, żeby przewozić pasażerów na trasie Rzeszów-Warszawa 5 razy dziennie, więc to jest dość wygodne połączenie, ale także planuje budowę nowej bazy technicznej, czyli chce te swoje samoloty u nas tu w Rzeszowie remontować i jesteśmy, można powiedzieć, w przededniu podpisania ważnych umów z LOT-em właśnie, które będą jakby tworzyć przyszłość przewoźnika tutaj w Jasionce.
Powiedział pan, że tutaj to jest jedno z dwóch lotnisk, na których można tankować, znaczy nie można tankować samolotu, czyli napełniać go paliwem ani w Warszawie, ani w Krakowie?
Wszędzie można tankować, ale nie wszędzie zajmuje się tym lotnisko. Większość portów lotniczych, używając brzydkiego żargonu, outsourcuje tą usługę, czyli zleca to innym firmom zewnętrznym, przez co traci dodatkowe przychody, które my staramy się skrzętnie zebrać, robiąc to sami.
Czy jest pan zwolennikiem budowy CPK?
Jestem zwolennikiem rozwoju polskiego transportu lotniczego i zwiększania naszej pozycji w Europie Środkowej, bo to jest cel, jaki chcą zrealizować twórcy CPK. Natomiast samo przedsięwzięcie to jest ogromne wyzwanie, jeśli chodzi o infrastrukturę. I pewnie wiele osób zastanawia się, czy jesteśmy w Polsce już gotowi z takim wyzwaniem sobie poradzić wykonawczo. Tak? Czy jesteśmy w stanie, już nie chodzi o sam budynek i pas startowy, czy towarzyszące mu inne urządzenia, bo tego jestem pewien, jesteśmy w stanie z pomocą światowych projektantów zrobić. Natomiast dojazd, infrastruktura kolejowa, o której tyle się mówi, to jest coś, co naprawdę przeciętnemu Polakowi ciężko sobie wyobrazić w realnej perspektywie czasowej. I tu pewnie rodzą się jakieś pytania, na które jeszcze nie uzyskaliśmy odpowiedzi, ale na pewno w tej części świata, w Europie Centralnej, miejsce na taki port jest. Zwracam uwagę na to, że Azja jest dzisiaj tym rynkiem na świecie, który najbardziej rośnie, jeśli chodzi o lotnictwo, a jaki kraj, duży, liczący się kraj w Europie jest bliżej Azji niż Polska. Właśnie i to jest coś, co jakby strategicznie daje nam powód do tego, żeby o takim porcie myśleć. Tylko...
No ale dla samolotu 100 km w jedną albo w drugą stronę nie stanowi różnicy.
Otóż stanowi, ponieważ każde 100 kilometrów to są dodatkowe litry paliwa, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. A tu nie mówimy o 100, tylko mówimy o 1000 czy 1500, jeśli patrzymy na dotychczasowe huby, na Frankfurt, na Monachium czy na Amsterdam. I te właśnie dodatkowe 1000-1500 kilometrów mniej dla linii lotniczej to są bardzo wymierne oszczędności, dlatego Warszawa czy okolice centralnej Polski są dobrym miejscem jako punkt wypadowy do tras właśnie na kierunku Europa-Azja.
Ale z tego, co orientujemy się i to dosyć dawno, dzięki naszemu rodakowi Mikołajowi Kopernikowi, to Ziemia jest okrągła.
Nie polemizuję z tą tezą, ale nie wiem, do czego pan redaktor zmierza.
Że co dla jednego bliżej, dla drugiego dalej i odwrotnie. To znaczy, jeżeli gdzieś jest port przeładunkowy, port cargo, port, w którym przesiadają się pasażerowie, no to jedna lotnicza ma krótszy lot, ale druga, na przykład jedna leci z Azji, druga trzeba polecieć do Ameryki, to ta druga ma te 100 kilometrów dalej, więc...
To już precyzuję. Mówimy o tak zwanym porcie przesiadkowym, czyli hubie. Jeżeli hub, z którego wylatują te docelowe loty transkontynentalne, jest oddalony lub czy dystans do docelowych portów jest mniejszy, to jakby ta odległość ma znaczenie. Do hubu dolatują samoloty mniejsze z krajów ościennych. Przypomnę, cała Europa Środkowo-Wschodnia dzisiaj nie ma poza Polską takiego wiodącego przewoźnika. Nie ma dużej linii lotniczej ani na Węgrzech, ani w Czechach, ani w krajach bałtyckich, ani na Bałkanach. To powoduje, że dzisiaj mamy naprawdę przestrzeń do zagospodarowania, którą stara się na tyle, na ile może zagospodarować LOT, no bo przecież CPK nie jest portem dla nikogo. To jest jakby inicjatywa, która jest tworzona z myślą o tym, że LOT stanie się w ciągu najbliższych lat dużym graczem europejskim. Nie jest to łatwe, to wymaga przede wszystkim ogromnych pieniędzy. To, co jest naszym wyzwaniem w Polsce, to zawsze jest kapitał, którego nie udało nam się zakumulować w takiej ilości, jak dużym krajom zachodnim. Dlaczego, to pewnie jest na osobną audycję rozmowa, ale no, jest wybór. Albo iść do przodu i starać się pokonywać te wyzwania, albo z góry wywiesić białą flagę i oddać Lufthansie i innym zachodnim przewoźnikom ten teren bez walki. No, ja jestem za tym, żeby jednak próbować.
Jarosław Kaczyński w Katowicach powiedział o tanim pieniądzu, więc jak jest tani pieniądz, znaczy, że są duże możliwości dotarcia do kapitału i z tego można skorzystać. Może pan wie, co to jest ten tani pieniądz?
Powiem szczerze, że staram się nie wchodzić w tematy, na których się znamy mniej. Dla mnie 100 zł to jest 100 zł i ono nie jest ani tańsze, ani droższe. Oczywiście, jak rozumiem, chodziło o to, że pozyskanie tego pieniądza, czyli oprocentowanie, jest dzisiaj niższe niż, czy na niższych pułapach niż to bywało w przeszłości. To każdy wie, kto ma kredyt czy jakąkolwiek inną formę pożyczki. Natomiast myślę, że doradcy pana prezesa na pewno chętnie w innej audycji Rady Nawet Wnet na to odpowiedzą.
Jesteśmy w sercu Doliny Lotniczej. Dlaczego mówi się o Dolinie Lotniczej w Rzeszowie?
Dlatego, że ponad 160 firm, instytucji w tej chwili tworzy klaster, który jest chyba jedynym takim klastrem, prawdziwym klastrem w Polsce, klastrem organicznie, oddolnie tworzonym, pod wspólnym szyldem i z wspólnym celem, to znaczy podnoszenia jakości produkcji lotniczej, która dziś tutaj na Podkarpaciu jest już nierozerwalnie związana z globalnym łańcuchem dostaw. Dzisiaj firmy, największe firmy świata, firmy produkujące czy kadłuby, czy silniki, czy inne struktury lotnicze, w zasadzie każda z nich ma dostawcę z tego regionu, albo ma swoją filię produkcyjną, albo ma poddostawcę, który te części dostarcza, ale warunkiem najważniejszym jest standard, tak? Standard jakości, bezpieczeństwo tej produkcji i żeby te standardy osiągnąć, te firmy musiały się jakby połączyć w jeden, mieć wspólny mianownik, wspólne zasady. Te większe ciągnęły te mniejsze do góry. Znam przykład firmy rodzinnej, która powstała naprawdę jako inicjatywa kilku osób. Dziś zatrudnia ponad 100 pracowników w Sędziszowie, tam niedaleko okolic, z których przyjechaliście. W Sędziszowie Małopolskim firma Ultratech. I to jest firma, która jest takim żywym przykładem, jak od czegoś bardzo małego można dojść do statusu średniej firmy, będącej głównym dostawcą Boeinga, tak? czyli jednego z największych producentów lotniczych na świecie. To się dzieje tutaj w regionie i nie zdarzyłoby się zapewne, albo dużo, dużo wolniej mogłoby do tego dojść, gdyby nie współpraca w ramach właśnie klastra, jakim jest Dolina Lotnicza.
Ale też jest wkład technologiczny, innowacyjny, wkład umysłu polskiego w te wszystkie produkcje?
Ultratech, o którym wspomniałem, to jest jeden z wielu przykładów takich firm, w których ta myśl idzie właśnie z Polski, nie jest importowana. Oczywiście kapitał jako taki, tu znowu wracamy do tej kwestii, inwestycyjny, który przyszedł z Ameryki, z Kanady, z Niemiec, bo tu duże firmy, z Francji również, koncern Safran. Te firmy dały jakby zaczyn do tego, żeby Dolina powstała, ale nie były w stanie funkcjonować bez lokalnych dostawców, a to już były w większości firmy lokalne, rodzime. Co do myśli technologicznej, 2 lata temu, jeśli dobrze pamiętam, albo 3, Pratt Whitney, czyli jeden z największych na świecie producentów silników, otworzył swoje centrum konstrukcyjne tu w Rzeszowie. Czyli to już nie jest tylko tania siła robocza i montownia, to jest miejsce, w którym polscy inżynierowie tworzą technologię. No, ideałem by było to, żeby własność intelektualna była polska, w sensie zasilała jakby polski kapitał, to co się nazywa tam dobrem narodowym, ale do tego etapu pewnie jeszcze nam trochę brakuje.
Powiedział pan, że żaden duży pasażerski samolot nie lata po świecie bez choćby jednej części z Doliny Lotniczej w Rzeszowie.
To jest teza, którą można już śmiało potwierdzić. Rzeczywiście dzisiaj i Boeing, i Airbus, te dwie największe światowe korporacje, no nie są w stanie wypuścić kolejnych maszyn bez choćby jednego komponentu, który tutaj w ramach tej sieci powiązań i łańcucha dostaw nie powstają na Podkarpaciu. Także jesteśmy z tego dumni i mamy nadzieję, że ten udział procentowo będzie się co roku zwiększał.
Ale wokół lotniska w Jasionce też powstają inne firmy, nie tylko związane z branżą lotniczą, chociaż nie powiedzieliśmy o jeszcze jednej ważnej inwestycji, czyli o tym, co linia lotnicza, niemiecka linia lotnicza Lufthansa zamierza tutaj w najbliższym czasie otworzyć.
Warto o tym wspomnieć, bo jest to też coś bez precedensu w historii Doliny Lotniczej. Zakład remontujący silniki lotnicze, prawie 1000 osób w planach zatrudnienia i blisko 400 silników rocznie. To jest ogromna skala przedsięwzięcia, które w bardzo ekspresowym tempie zostało przeprowadzone. Z tego, co się orientuję, jeszcze w tym roku ma nastąpić otwarcie tego, czyli uruchomienie tej linii remontowej. No jest to dowód na to, że jeżeli Lufthansa, największa linia w Europie i potentat lotniczy, lokuje swoją bardzo wrażliwą część, jaką są remonty statków powietrznych, tu na Podkarpaciu, to znaczy, że ma przede wszystkim ogromne zaufanie i wie, że te kadry tutaj na miejscu sprostają temu zadaniu, bo firmę można wszędzie wybudować, postawić dach, budynek, wstawić maszyny, tylko ktoś to jeszcze musi kompetentnie obsługiwać. I tutaj Dolina Lotnicza stała się takim naprawdę centrum, taką kuźnią kadr lotniczych, nie tylko jeśli chodzi o Polskę, ale myślę o cały ten region Europy.
Tutaj też Agencja Rozwoju Przemysłu prowadzi specjalną strefę ekonomiczną. To wszystko, o czym mówimy, dzieje się na terenie tej specjalnej strefy ekonomicznej?
Albo na jej terenie, albo w bezpośrednim sąsiedztwie. Jak pewnie Państwo się orientujecie, już wkrótce nie będzie istotne, czy to jest teren strefy, tylko czy firma spełnia wymogi, bo to prawodawstwo w Polsce się zmienia, jeśli chodzi o ulgi związane z działalnością w strefie. Ale na pewno firmy w strefie stanowią trzon tego biznesu tutaj wokół lotniska. I tak jak pan redaktor wspomniał, nie jest to tylko biznes lotniczy.
Bo też jest bardzo dużo fabryka turbin do silników diesla, amerykańska fabryka.
Firma BorgWarner, potentat światowy z kolei w tej dziedzinie, od dobrych kilku lat inwestuje, w zasadzie można powiedzieć, po drugiej stronie ulicy za miedzą, jeśli chodzi o lotnisko. I te inwestycje już dawno przekroczyły zobowiązania, jakie mieli podjęte w związku z tym grantem, jaki otrzymali na początku działalności, więc można powiedzieć, że te pieniądze zapracowały już kilkukrotnie. Mają plany rozwojowe, bo dokładnie parę dni temu z szefem tej firmy mieliśmy okazję wypić kawę i rozmawiać o tym, co u nich w planach. Także jesteśmy takim miejscem, gdzie wszyscy chcą być, bo po pierwsze dostępność komunikacyjna, te 5 lotów dziennie do Warszawy, ale także 2 loty dziennie do Monachium, skąd już można polecieć w zasadzie w każde miejsce na świecie. Codzienne loty do Londynu, regularne loty do Dublina, do innych miejsc na Wyspach Brytyjskich. To powoduje, że biznes ma blisko. Tak? Ten czas jest w biznesie najważniejszy i jak rozmawiam z prezesami nowych firm, które tutaj lokują czy myślą o inwestycjach, to oni zawsze podkreślają, że dla nich najważniejsze jest to, że wysiadają, dolatują i są w zasadzie 10 minut od swojego miejsca pracy. To jest jeden atut, ale też infrastruktura towarzysząca. Centrum kongresowe, być może słuchacze Radia Wnet znają, znaczy na pewno znają Kongres 590, być może niektórzy w nim uczestniczyli. Pana redaktora widzę co roku obecnego tam. Ten kongres nie odbywałby się tu w Rzeszowie, gdyby nie nowoczesne centrum uruchomione 3 lata temu w Jasionce, tuż obok lotniska. Dziś już widzimy nowy hotel, który koło tego centrum jest na ukończeniu. Mam nadzieję, że w okolicach kongresu tegorocznego uruchomi swoją działalność. I to są takie aspekty, które decydują o tym, że poza oczywiście kompetentną kadrą firmy chcą tutaj się lokować.
A czy pan wie, ile pieniędzy tu zostało zainwestowanych?
Takiej jednej liczby nie podam, nie chciałbym strzelać. Na pewno to są kwoty miliardowe, tak? To jesteśmy, znaczy generalnie Dolina Lotnicza jako taka w swojej historii to już są miliardy dolarów zainwestowane przez tych dużych graczy, przez Pratt Whitney, przez Safran, przez Sikorski, Lockheed Martin, to są te takie znane marki, ale też dużo innych, mniej spektakularnych, ale równie ważnych w branży. I myślę, że to widać też, jeśli pojedzie pan redaktor do centrum Rzeszowa, czy nawet do mniejszych miejscowości, takich jak Dębica, takich jak Mielec, które dzięki tym inwestycjom wyglądają naprawdę, jak zaczynają wyglądać, jak inne zachodnie miasta tego rozmiaru. Żeby jeszcze tylko wynagrodzenia doszły do tego poziomu europejskiego i będziemy mieli wszystko załatwione.
Polska Bawaria, tak o tym miejscu mówiła premier Beata Szydło. Dodajmy, że tych turbin do silników diesla Amerykanie produkują tutaj rocznie ile?
Z tego co słyszałem, 4 miliony. To są jakieś gigantyczne liczby i zamierzają robić tego jeszcze więcej, bo po prostu im się to opłaca, ale nam się też to opłaca, bo te miejsca pracy to są też miejsca, w których coraz lepiej się zarabia. To jeszcze nie są pensje europejskie, ale porównując sytuację sprzed 10 lat, mówię to jako mieszkaniec regionu i ktoś, kto wie, ile oferowało się, czy ile można było zarobić w tym regionie jeszcze 10 czy 15 lat temu, to jest naprawdę duży przeskok.
Wyglądaliśmy przez okno, wprawdzie tutaj jest wyjątkowo cicho, bo niedaleko nas jest pas startowy, te okna są dźwiękoszczelne, takie okna być może my mamy teraz w nowym studio Radia Wnet na 5. piętrze w budynku Pasty, albo nie słychać, albo ja nie słyszę, bo mam słuchawki na uszach, ale też ciężko wyglądać przez te okna, bo one są takie technologicznie nowoczesne.
Tak, mamy instalację fotowoltaiczną właśnie w produkcji kolejnego naszego sąsiada z Jasionki, czyli firmy ML System, takiego w tej chwili jednego z liderów w branży fotowoltaicznej w Polsce. No i to nam po prostu pozwala odzyskać trochę energii słonecznej i zmniejszyć rachunki za prąd.
Gospodarcze oko, ale wyglądając przez to okno, przez które nie można wyglądać, widać takie miejsce, w którym jest kapitał polski, polska myśl technologiczna, produkcja światłowodów.
Dokładnie tak. Firma Fibrain, tym razem zupełnie polski, rodzimy kapitał, bez potrzeby inwestycji z zewnątrz. Pamiętam, jak ta firma produkowała jakieś proste urządzenia elektroniczne jeszcze 15 lat temu pod inną nazwą, ale mieli pomysł, wiedzieli, w jaką niszę się wstrzelić rynkową, światłowody, czyli coś, co dzisiaj jest podstawą każdego systemu telekomunikacyjnego w dowolnej szerokości geograficznej na świecie. I wykorzystali swoją wiedzę, wykorzystali przedsiębiorczość. Dzisiaj eksportują do kilkudziesięciu krajów na świecie. Ostatnio wiem, że realizowali w szwajcarskim centrum CERN jakiś projekt, bo też znam parę osób, które tam pracują. Świetny przykład na to, że można zrobić to polskimi rękami i że są u nas ludzie, którzy nie boją się tego rodzaju wyzwań. Też firma odpowiedzialna społecznie, warto podkreślić, bardzo angażująca się zwłaszcza w sport lokalnie. Firma Fibrain pomogła lokalnemu klubowi Stali Rzeszów awansować do wyższej klasy rozgrywkowej jako kibic futbolu. Z tego się cieszę. Mam nadzieję, że za 3 lata będziemy, może za 4, ale dojdziemy do ekstra klasy i wtedy słuchacze Radia Wnet będą również o Rzeszowie słyszeli w wiadomościach sportowych.
Jak będą w Radiu Wnet wiadomości sportowe. Mamy audycję, właściwie mieliśmy audycję Matura z WF-u. Powiedział pan, że wypił pan kawę z prezesem amerykańskiej firmy, ale też wypił pan niedawno kawę z Janem Martinim, czyli czołowym publicystą wielkopolskiego Kuriera Wnet.
Tak, to ciekawostka rodzinna faktycznie. Mój rodzony wuj, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli akurat słucha Radia Wnet, ale wiem, że słuchacze często mają okazję zapoznać się z jego komentarzami dotyczącymi sytuacji geopolitycznej. Przyznaję, że to taki dla mnie jeden z wzorów w dzieciństwie, jego karta, zwłaszcza w latach 80. opozycyjna, perypetie, no przede wszystkim internowanie w stanie wojennym. Tak się składa, że mój ojciec również taką drogę przeszedł, ale miał więcej szczęścia, bo to internowanie było dużo krótsze. Natomiast Jan Martini chyba 1,5 roku spędził w areszcie i z tego czasu pamiętam i opowiadania i takie zaangażowanie w troskę o, o to, co będzie z Polską. Nie ukrywam, że to też było coś, co z pokolenia na pokolenie przechodzi i dzisiaj z dumą czytam jego publikacje, śledzę jego działalność też blogową w internecie. Jest to na pewno osoba, która ma w sercu Polskę i też widziała cały świat, bo jego kariera zawodowa to wiele lat na morzu, wiele lat w zasadzie na każdym kontynencie postawił stopę, więc myślę, że z taką perspektywą dziś już w tym wieku, w którym jest, może merytorycznie i kompetentnie mówić o sprawach Polski.
61. numer Kuriera Wnet z tekstem Jana Martiniego jest już w kioskach. Zachęcam Państwa do zajrzenia, do przeczytania. A Panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Michał Tabisz, wiceprezes Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka, był gościem Kuriera w samo południe. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i życzę Państwu miłego dnia.